Witajcie na kanale Świat Wciąga. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy i bardzo zachęcam do zobaczenia go od początku do końca, bo z jednej strony znajdziecie tu całą masę ciekawych faktów związanych ze Śląskiem, a z drugiej jest to taki odcinek, który sam chciałbym zobaczyć na przykład 20 lat temu, bo wtedy pewnie inaczej postrzegałbym mapę Polski. Tworząc ten film, miałem trzy cele. Po pierwsze, chciałem pokazać wam różne ukryte historyczne granice, które przecinają dziś województwo śląskie. A jest ich naprawdę dużo i do dzisiaj wpływają na tożsamość regionalną jego mieszkańców. Po drugie, pokazać skąd te granice się wzięły, czyli przedstawić zmiany terytorialne na tym obszarze chronologicznie, na przestrzeni ostatnich 200-kilkudziesięciu lat, uwzględniając m.in. różne wojny, zabory, powstania śląskie, województwo autonomiczne, sprawę Zaolzia i różne reformy administracyjne. I wreszcie po trzecie, chciałem wyjaśnić kilka ważnych spraw, takich filarów wiedzy związanych ze Śląskiem, Górnym Śląskiem, Śląskiem Cieszyńskim oraz Zagłębiem, a raczej dwoma Zagłębiami. Ten odcinek jest częścią serii o województwie śląskim, ale znacznie wykracza poza tę serię i można go oglądać niezależnie. Bardzo zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, włączenia powiadomień i zobaczenia innych filmów, które już się tutaj znajdują. A wszystkim patronom bardzo dziękuję za ich docenienie. A teraz, zanim przejdziemy do chronologii i do różnych ciekawych szczegółów, także tych mało znanych, zacznijmy od wyjaśnienia kilku najbardziej podstawowych spraw. Filar pierwszy. Województwo śląskie to nie to samo co Śląsk. Jeśli wybieracie się do Katowic, Rybnika albo Cieszyna, to jedziecie na Śląsk. Ale jeżeli do Częstochowy, Sosnowca, Jaworzna albo do Żywca, no to już nie. Współczesne województwo śląskie składa się z dwóch zasadniczych i niemal równych sobie części. Na zachodzie mamy fragment historycznego Śląska, natomiast na wschodzie fragment Małopolski. Oczywiście przebieg granicy pomiędzy tymi regionami zmieniał się na przestrzeni wieków i można by tu wchodzić w różne dygresje dotyczące dawnej przynależności poszczególnych księstw i takich miast jak na przykład Oświęcim, Żywiec, Bytom czy Siewierz, bowiem w przeszłości były one związane zarówno ze Śląskiem, jak i z Małopolską. Niemniej, gdybyśmy mieli narysować uproszczoną i możliwie trwałą linię graniczną pomiędzy tymi regionami, to ta przedstawiona teraz na mapie miałaby solidne podstawy historyczne. Granica ta opiera się w dużej mierze na rzekach – Brynicy, Przemszy, Wiśle i Białej. I to, co leżało na wschód od tej linii, było związane z Krakowem, Królestwem Polskim i przedrozbiorową Rzeczpospolitą. Natomiast to, co na zachód – z burzliwymi dziejami Śląska, zależnego w różnych okresach, m.in. od Korony Czeskiej, Monarchii Habsburgów i Królestwa Prus. Ponadto niewielkie północne skrawki województwa śląskiego można przypisać do historycznej ziemi sieradzkiej i ziemi wieluńskiej. Natomiast jeszcze mniejsze obszary w okolicach Krzanowic na południowym zachodzie były w pewnym okresie związane z Morawami. Filar drugi. Gdzie leży Śląsk? Choć tu i ówdzie można się spotkać ze skrótem myślowym sprowadzającym nazwę Śląsk głównie do rejonu Katowic, to kraina historyczna zwana Śląskiem jest znacznie, znacznie większa. Pierwotnie ta nazwa była związana przede wszystkim z szeroko pojętymi okolicami Wrocławia. I to właśnie to miasto jest historyczną stolicą Śląska. Z czasem natomiast zaczęła dotyczyć także innych obszarów. Według najczęściej przyjmowanej koncepcji granic tej krainy, Śląsk ciągnie się na przestrzeni około 400 km i wchodzi współcześnie w skład aż 5 polskich województw i co najmniej 2 państw. Najwięcej historycznego Śląska leży w województwie dolnośląskim, choć warto też zwrócić uwagę na to, że zachodnie skrawki tego województwa to już Łużyce Górne. Natomiast ziemia kłodzka, choć bywa czasami wliczana do Śląska, to zwykle jest przedstawiana jako osobny region. Ponadto do Śląska można zaliczyć też spory kawałek województwa lubuskiego z Zieloną Górą włącznie, niewielki fragment województwa wielkopolskiego, a także prawie całe województwo opolskie i wspomnianą już mniej więcej połowę województwa śląskiego. Ale to jeszcze nie wszystko, bo obszar Śląska wykracza także poza granice Polski. Jego istotna część należy oczywiście do Czech, a wewnątrz tego terenu można wyróżnić m.in. Śląsk Opawski i fragment Śląska Cieszyńskiego. A oprócz tego niektórzy zaliczają jeszcze do Śląska bardzo mały fragment Słowacji, położony wokół miasta Czadca, choć jest to sprawa mocno dyskusyjna. Natomiast według jeszcze innej koncepcji, częścią Śląska jest także niewielki obszar położony w Niemczech. Wynika to stąd, że w XIX wieku istniała pruska prowincja o nazwie Śląsk, którą rozszerzono w kierunku zachodnim aż za Nysę Łużycką. Niemniej w polskich opracowaniach zwykło się raczej traktować ten obszar jako część historycznych Łużyc. Filar trzeci. Górny i Dolny Śląsk. Częstym pytaniem związanym ze Śląskiem jest to, dlaczego Górny Śląsk na mapie jest tak jakby na dole, a Dolny Śląsk na górze. Historia tego podziału sięga mniej więcej XV wieku, a najczęściej podawana interpretacja tych nazw nawiązuje do biegu rzeki Odry. Odra jest takim naturalnym kręgosłupem Śląska i płynie z południowego wschodu, z terenów położonych wyżej, w kierunku północno-zachodnim, na obszar położony niżej. Górny Śląsk nawiązuje zatem do górnego biegu tej rzeki, natomiast nazwa Dolny Śląsk jest tego logicznym dopełnieniem. Choć mówiąc precyzyjnie, to na Dolnym Śląsku mamy do czynienia nie tyle z dolnym, co ze środkowym biegiem Odry. Ciekawszą kwestią są pewnie jednak granice Górnego i Dolnego Śląska, a także to, jak są postrzegane potocznie. Z moich luźnych obserwacji wynika, że wielu ludzi utożsamia Dolny Śląsk po prostu z granicami współczesnego województwa dolnośląskiego, a Górny Śląsk tak jakby analogicznie z granicami województwa śląskiego. Natomiast pomiędzy nimi wyróżnia jeszcze trzeci Śląsk Opolski, no i jeszcze ewentualnie czwarty Śląsk Czeski na południu. Tymczasem w ujęciu historycznym ten podział wygląda wyraźnie inaczej. Po pierwsze, Dolny Śląsk nie pokrywa się w wielu miejscach z granicami województwa dolnośląskiego. Po drugie, tylko część województwa śląskiego pokrywa się z obszarem Górnego Śląska. Za to właśnie do Górnego Śląska należy zdecydowana większość województwa opolskiego. Na pytanie, gdzie dokładnie przebiega granica, można odpowiadać różnie, ale najczęściej przyjmuje się tu dawną linię graniczną pomiędzy pruskimi rejencjami i według tej interpretacji Brzeg i Namysłów należą do Dolnego Śląska, natomiast Nysa już do Górnego. Choć tu akurat sprawa jest dyskusyjna i można się także spotkać z przypisaniem ziemi nyskiej do Dolnego Śląska. Nie ulega natomiast wątpliwości, że historyczną stolicą Górnego Śląska jest Opole. I wreszcie po trzecie, jeżeli trzymamy się podziału Śląska na dwa regiony, to jego fragmenty leżące po stronie czeskiej również trzeba uwzględnić w tym podziale. Zdecydowana większość czeskiego Śląska stanowi zatem fragment Śląska Górnego i tylko niewielkie fragmenty na zachodzie pasują bardziej do Dolnego Śląska. A skoro jesteśmy już przy granicy polsko-czeskiej, to warto wprowadzić teraz filar czwarty, czyli Śląsk Cieszyński. Obecnie zarówno Cieszyn, jak i cały ten region podzielony jest na dwie części, to znaczy czeską i polską. Niemniej historycznie stanowił jedną całość, której korzenie sięgają czasów dawnego księstwa cieszyńskiego. Jeżeli trzymamy się podziału na Śląsk Górny i Dolny, to Śląsk Cieszyński jest ewidentnie częścią Górnego Śląska. Niemniej od prawie 300 lat kształtowała się jego odrębność. A to dlatego, że Śląsk Cieszyński przez bardzo długi czas był związany z monarchią Habsburgów. Natomiast sąsiednia, większa część Górnego Śląska z Rybnikiem i Gliwicami należała do Prus, a potem do Niemiec. Bardzo ciekawa jest także historia Bielska Białej. To połączone miasto powstało formalnie dopiero w roku 1951, ale wcześniej istniały tutaj dwa miasta. Bielsko, związane ze Śląskiem Cieszyńskim, oraz Biała, związana z Małopolską. Granicą pomiędzy nimi była rzeka Biała, która oddzielała ponadto w różnych okresach Księstwo Cieszyńskie od Księstwa Oświęcimskiego, ziemię korony czeskiej i polskiej, a także monarchię Habsburgów od I Rzeczpospolitej, natomiast w okresie międzywojennym województwo śląskie od krakowskiego. Filar piąty – Zagłębie. Bardzo ważną granicą kulturową i tożsamościową jest także ta, która oddziela Górny Śląsk od Zagłębia Dąbrowskiego. Biegnie ona wzdłuż rzeki Brynicy i na krótkim odcinku Przemszy. A zatem po stronie Śląska mamy m.in. Katowice i Mysłowice, a po stronie Zagłębia Sosnowiec, Będzin i Dąbrowę Górniczą. Przy okazji jest to także fragment granicy pomiędzy Śląskiem a Małopolską, która na tym odcinku uformowała się przed 5 wiekami. Zagłębie Dąbrowskie ukształtowało się jako region w XIX wieku, w czasach gdy obszar po zachodniej śląskiej stronie Brynicy należał do Prus, natomiast ten po stronie wschodniej do Imperium Rosyjskiego, a mówiąc dokładniej do Królestwa Kongresowego. I po obu stronach granicy następował tu intensywny rozwój przemysłu, a w tym górnictwa. Ale co ciekawe, o ile zachodnia granica Zagłębia Dąbrowskiego jest bardzo wyraźna, to granice północna i wschodnia nie są już określone precyzyjnie. I dla jednych Zagłębie kończy się zaraz za granicą Dąbrowy Górniczej, dla innych koło Siewierza, a jeszcze inni rozciągają je dalej w stronę Zawiercia. Południową granicę Zagłębia Dąbrowskiego wyznacza z kolei rzeka Biała Przemsza, która kiedyś stanowiła granicę zaborów rosyjskiego i austriackiego. Po południowej jej stronie także mamy Zagłębie, ale nie dąbrowskie, tylko krakowskie, związane historycznie z Rzeczpospolitą Krakowską oraz z Galicją. Także i tutaj powstawały kopalnie i rozwinął się przemysł, ale ze względu na granicę państwową był to osobny region. Zagłębie krakowskie należy do historycznej Małopolski, ale dzisiaj jest przedzielone granicą województw. Jaworzno należy do województwa śląskiego, natomiast Trzebinia i Chrzanów do małopolskiego. Skoro poznaliśmy już te 5 filarów, to możemy teraz przeskoczyć do części chronologicznej. Historia Śląska jest bardzo złożona i w dawnych wiekach obejmowała m.in. okresy przynależności do Polski Piastów, rozdrobnienia na wiele księstw, a także ścisłego związku z Czechami. Potem wraz z całym Królestwem Czech ten region dostał się w ręce Habsburgów i to właśnie do ich monarchii należał w pierwszej połowie XVIII wieku, czyli w okresie, od którego zaczniemy dokładniejsze przyglądanie się mapom. Jak widać, wspomniana już wcześniej granica pomiędzy Śląskiem a Małopolską była wówczas granicą państwową. Po stronie wschodniej mieliśmy Rzeczpospolitą i związane z nią Księstwo Siewierskie, natomiast po zachodniej właśnie monarchię Habsburgów. W latach 40. XVIII wieku doszło jednak do ważnej zmiany. Armia Królestwa Prus wtargnęła wtedy na obszar Śląska, rozpoczynając pierwszą z 3 wojen śląskich pomiędzy Prusami a monarchią Habsburgów. A w wyniku tych wojen zdecydowana większość Śląska wraz z ziemią kłodzką została włączona właśnie do Prus, co było bardzo poważnym wzmocnieniem tego państwa. Pod panowaniem Habsburgów pozostała jedynie mała południowa część tego regionu, nazywana później Śląskiem Austriackim. Składała się ona z 2 odrębnych części, przy czym tę zachodnią można by nazwać w uproszczeniu Śląskiem Opawskim, natomiast wschodnią Śląskiem Cieszyńskim. Ten prusko-austriacki podział Śląska utrzymał się przez kolejne dekady, a w związku z tym w drugiej połowie XVIII wieku, niedługo przed pierwszym rozbiorem Rzeczpospolitej, na obszarze współczesnego województwa śląskiego istniały 4 różne organizmy państwowe. Śląsk Cieszyński należał do monarchii Habsburgów. Centralna część regionu do Prus. Natomiast szeroko pojęte okolice Żywca i Częstochowy były częścią Rzeczpospolitej. W jej ramach w zdecydowanej większości wchodziły w skład województwa krakowskiego, choć małe skrawki na północy były częścią sieradzkiego, a jeszcze mniejsze sandomierskiego. Prócz tego pomiędzy Prusami a Rzeczpospolitą istniało jeszcze Księstwo Siewierskie, które co prawda było częściowo związane z Polską, ale nie wchodziło w skład korony Królestwa Polskiego i można powiedzieć, że było osobnym państwem, a na jego czele stali biskupi krakowscy. Porównując granice księstwa ze współczesną mapą, widzimy, że oprócz Siewierza obejmowało ono m.in. fragmenty obszarów administracyjnych współczesnego Sosnowca, Będzina i Czeladzi, a także teren dzisiejszego lotniska w Pyrzowicach. Księstwo Siewierskie jest jednym z kilku przykładów ziem, które do pewnego momentu w historii można by uznać za przynależne do Śląska, ale w późniejszym okresie już do Małopolski. Innym ciekawym przykładem tego typu są tereny dawnego księstwa oświęcimskiego, obejmujące m.in. Żywiec, Białą, Oświęcim, Zator i Wadowice. Kiedyś ten obszar był związany bardziej ze Śląskiem, ale w XV wieku doszło do jego podporządkowania polskiemu królowi, a w wieku XVI został włączony formalnie w skład korony Królestwa Polskiego i przez kolejne wieki pozostawał związany z Małopolską. Ciekawe jest jednak to, że wraz z przyłączeniem tych ziem do województwa krakowskiego utworzono z nich osobny powiat o nazwie Powiat Śląski. A zatem przez następne dwa wieki mieliśmy powiat śląski w Małopolsce, sięgający zaskakująco daleko na wschód i kończący się zaledwie 15 km od centrum Krakowa. Końcówka XVIII wieku przyniosła jednak poważne zmiany. Najpierw nastąpił pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej, w którym trzy państwa zaborcze zajęły spore fragmenty jej terytorium, przy czym jej południową część, m.in. z Żywcem i Oświęcimiem, przejęła monarchia Habsburgów, a Bielsko i Biała znalazły się wówczas pod panowaniem jednego władcy. Kilkanaście lat później nastąpiły kolejne zmiany. Najpierw w roku 1790 Księstwo Siewierskie zostało przyłączone do Polski. Natomiast niedługo potem, w wyniku drugiego rozbioru, Królestwo Prus zagarnęło okolice Częstochowy. Co warto podkreślić, bo podejrzewam, że fakt, iż Częstochowa wchodziła kiedyś w skład zaboru pruskiego, nie jest jakoś powszechnie znany. Patrząc na mapę, widzimy, że po drugim rozbiorze część Małopolski, położona pomiędzy Częstochową a linią Wisły, należała w dalszym ciągu do Rzeczpospolitej. Natomiast podczas trzeciego rozbioru została podzielona pomiędzy Austrię i Prusy. I tu natrafiamy na pewną dziwną, a nawet zabawną rzecz. Bo kiedy zgromadzicie odpowiednio dużo map rozbiorów Rzeczpospolitej, zobaczycie, że panuje na nich spore zamieszanie, związane z tą częścią Małopolski, która przypadła Prusom. W chwili, gdy nagrywam te słowa, mam na przykład na biurku dwa papierowe atlasy historyczne i według jednego z nich ten obszar został przyłączony do Prus w drugim rozbiorze, a według drugiego w trzecim. A jeśli dobrze przeszukacie internet, to zobaczycie, że analogiczne zamieszanie panuje też na mapach cyfrowych. Jestem bardzo ciekaw, z czego to wynika, więc jeśli wiecie, to dajcie znać. A ja tymczasem, na podstawie rozmaitych źródeł tekstowych, wnioskuję, że wersją prawidłową jest ta, która mówi o trzecim rozbiorze. Ten nowy pruski nabytek składał się z terenów dawnego Księstwa Siewierskiego, a także z obszarów położonych dalej na wschód. Ale choć były to ziemie małopolskie, to władze pruskie nazwały je Nowym Śląskiem. Kiedy spojrzymy na mapę współczesną z naniesionymi granicami Nowego Śląska, zobaczymy, że w obrębie tych granic leży m.in. współczesny Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Będzin, Siewierz, Zawiercie, Lelów i Pilica. Jest to o tyle ciekawe, że po pierwsze te miasta są rzadko kojarzone z zaborem pruskim, a po drugie, że tereny późniejszego Zagłębia Dąbrowskiego były przez pewien czas nazywane Śląskiem, co prawda nowym, ale jednak Śląskiem. Niektóre źródła podają, że Nowy Śląsk był osobną prowincją, natomiast inne, że tylko częścią prowincji Śląsk ze stolicą we Wrocławiu. Ale na pewno był to dla Prus obszar ważny, o dużym potencjale surowcowym. I to właśnie w tamtym, około rozbiorowym czasie, można się dopatrywać początków industrializacji tego regionu, a zwłaszcza rozwoju górnictwa. Pruski epizod Nowego Śląska nie trwał jednak długo, bo zaledwie 12 lat. W roku 1806 armia Napoleona pokonała wojska Królestwa Prus, a wkrótce potem wkroczyła na dawne terytoria polskie. Porozumienie pokojowe zawarto w Tylży, a jedną z jego konsekwencji było utworzenie Księstwa Warszawskiego, de facto zależnego od Francji. W jego skład weszła znaczna część ziem zaboru pruskiego, ale były w tym także istotne wyjątki. A jednym z obszarów, które miały pozostać w Prusach, był właśnie bogaty w zasoby Nowy Śląsk. W tej sytuacji doszło w nim jednak do propolskiego powstania, a w konsekwencji Nowy Śląsk został jednak włączony do Księstwa Warszawskiego. Gdybyśmy chcieli tu wchodzić w szczegóły, to można by jeszcze powiedzieć, że Napoleon przywrócił, a nawet rozszerzył Księstwo Siewierskie, ale to może nie jest aż takie istotne, bowiem po krótkim czasie i tak stało się ono częścią Księstwa Warszawskiego. O wiele ważniejszy jest za to fakt, że to właśnie za czasów napoleońskich tereny późniejszego Zagłębia Dąbrowskiego zostały ponownie oddzielone granicą państwową od Górnego Śląska i to na okres ponad 100 lat. Po 2 latach istnienia Księstwa Warszawskiego w roku 1809 w wyniku wojny z Austrią jego terytorium zostało rozszerzone. Trafiła do niego część ziem zaboru austriackiego, a w interesującym nas dzisiaj rejonie południowa granica księstwa przesunęła się aż na linię Wisły. Ale ten układ znowu okazał się krótkotrwały. W roku 1815, po klęsce Napoleona i Kongresie Wiedeńskim, utworzono związane z Rosją Królestwo Polskie, czyli tak zwaną Kongresówkę. I chociaż była ona połączona unią personalną z państwem rosyjskim, to jednak początkowo zachowywała spory stopień niezależności. Niestety w późniejszych dekadach, po nieudanych powstaniach, jej autonomia była stopniowo ograniczana, a zatem stosując pewien skrót myślowy, także i ten obszar można by nazwać terenem zaboru rosyjskiego. Południowa granica Kongresówki miała z grubsza ten sam przebieg, co południowa granica dawnego Księstwa Warszawskiego, ale akurat w zachodniej Małopolsce pojawił się ważny wyjątek. W skład Królestwa Polskiego weszły m.in. Częstochowa, Siewierz, Będzin i Olkusz, ale już obszar położony dalej na południe, z Chrzanowem, Trzebinią i Krakowem, utworzył osobne niewielkie państwo, nazywane Rzeczpospolitą Krakowską lub Wolnym Miastem Krakowem. Ten niezwykle ciekawy twór przetrwał 3 dekady, ale po Powstaniu Krakowskim w 1846 roku został przyłączony do Cesarstwa Austriackiego. W ramach ciekawostki warto powiedzieć jeszcze o pewnym małym terytorium, które zwykle jest pomijane w różnych opracowaniach, ale wydaje mi się bardzo intrygujące. Chodzi tutaj o skrawek ziem położonych po zachodniej, czyli śląskiej stronie Przemszy, obejmujący Imielin, Chełm, obecnie nazywany Chełmem Śląskim, a także ówczesną wieś Kosztowy, obecnie dzielnicę Mysłowic. Te tereny były częścią Śląska, ale w XIV wieku zostały przekazane biskupom krakowskim, a w związku z tym ich status był do pewnego stopnia podobny do statusu księstwa siewierskiego. Niektóre źródła podają, że zostały włączone w skład I Rzeczpospolitej, choć nie mam tu pewności co do daty oraz tego, czy było to włączenie formalne. Według jednego z nich zostały inkorporowane do państwa polskiego dopiero w 1789 roku, a zatem pomiędzy pierwszym a drugim rozbiorem, mniej więcej w tym samym czasie co księstwo siewierskie. Niemniej były rządzone z Krakowa już znacznie wcześniej i były ściśle związane z Polską, a na mapach, które wpadły mi w ręce, są zaznaczone jako część Rzeczpospolitej, choć jednocześnie były także przedmiotem sporu terytorialnego z Królestwem Prus. Prusacy przejęli je w końcu w czasie rozbiorów, podobnie jak Nowy Śląsk. Choć początkowo nie na długo, bo w czasach napoleońskich i Mielin, Chełm i Kosztowy zostały potraktowane podobnie jak Księstwo Siewierskie, czyli zostały od Prus odłączone. Ale w odróżnieniu od Nowego Śląska, po klęsce Napoleona nie stały się częścią Królestwa Kongresowego, a zamiast tego w roku 1818 przypieczętowano ich ponowne włączenie do Prus. A dlaczego w ogóle opowiadam o tak małym obszarze? Ano dlatego, że jeśli uznamy, że wcześniej był on częścią Rzeczpospolitej i że z racji swojej historii i położenia po zachodniej stronie Przemszy była to część Śląska, to był to właściwie jedyny skrawek Górnego Śląska, o którym możemy powiedzieć, że był pod zaborem pruskim. Tereny położone dalej na zachód także oczywiście należały do Prus, ale nie był to zabór w znaczeniu ziem zabranych Rzeczpospolitej pod koniec XVIII wieku, tylko obszar należący do Prus już wcześniej. Granice ukształtowane po Kongresie Wiedeńskim przetrwały z bardzo niewielkimi zmianami przez ponad 100 lat, aż do I wojny światowej. Patrząc na mapę współczesnego województwa śląskiego z nałożonymi granicami z tamtego okresu, można wyróżnić 5 zasadniczych obszarów i myślę, że jest to jedna z najważniejszych map, które warto zobaczyć, żeby zrozumieć różnorodność tego regionu oraz różnice tożsamościowe. Na północy mamy Kongresówkę, czyli zabór rosyjski, z Częstochową i Zagłębiem Dąbrowskim. Na zachodzie terytorium Prus, a potem Cesarstwa Niemieckiego, z Gliwicami, Bytomiem oraz Rybnikiem, a także Katowicami, które otrzymały prawa miejskie w drugiej połowie XIX wieku. Pozostałe 3 regiony były związane z Austrią, ale znacząco różniły się od siebie. Zagłębie Krakowskie wchodziło najpierw w skład Rzeczpospolitej Krakowskiej i dopiero później zostało przyłączone do Galicji. Okolice Żywca były po prostu częścią zaboru austriackiego. Natomiast sąsiednie okolice Cieszyna były częścią państwa Habsburgów już na długo przed zaborami. Najsłynniejszym pojedynczym punktem związanym z tą mapą jest oczywiście dawny Trójstyk, znany powszechnie jako Trójkąt Trzech Cesarzy. Jest to miejsce, w którym Biała Przemsza łączy się z Przemszą, czy też według innej terminologii z Czarną Przemszą. Po Kongresie Wiedeńskim przez ponad 100 lat stykały się tu granice trzech państw, choć to, jakie to były państwa, zmieniało się w czasie. Początkowo były to Prusy, związane z Rosją Królestwo Polskie i Rzeczpospolita Krakowska, natomiast pod koniec Niemcy, Rosja i Austro-Węgry, na których czele stali trzej cesarze. Czasami można się spotkać ze stwierdzeniem, że był to trójstyk trzech zaborów. Choć oczywiście nie jest to prawda, bowiem obszar po zachodniej stronie Przemszy należał do Prus jeszcze przed zaborami. Ale można za to powiedzieć, że był to trójstyk trzech państw zaborczych. Cała ta sprawa z trójstykiem trzech zaborów jest jednak dla mnie intrygująca z innego względu. Wspomniałem przed chwilą, że mały obszar po zachodniej stronie Przemszy z Imielinem i Chełmem stanowił w zasadzie drobny kawałek zaboru pruskiego na Śląsku. Nie znalazłem niestety dokładnej mapy z granicami tego obszaru, ale sądząc po mapach nieco późniejszych oraz opisach słownych, podejrzewam, że nie sięgał on aż do Trójstyku Trzech Państw i kończył się gdzieś pomiędzy nim a wsią Kosztowy. Niemniej jest to i tak bardzo ciekawe, bo okazuje się, że do istnienia Trójstyku Trzech Zaborów zabrakło bardzo niewiele, zapewne około 3 lub 4 kilometrów. A skoro jesteśmy już przy tej mapie, to przy okazji zobaczmy, jakie osady i miasta znajdowały się wtedy na obszarze trzech państw zaborczych. Po stronie niemieckiej mamy tu Mysłowice i dalej Katowice. Po stronie austro-węgierskiej Jaworzno. Natomiast na północy, po stronie rosyjskiej, Sosnowiec i dalej Będzin. Przy czym warto pamiętać, że Jaworzno i Sosnowiec uzyskały prawa miejskie dopiero w pierwszych latach XX wieku, a Sosnowiec był nazywany kiedyś Sosnowicami. Przemsza i Biała Przemsza do dziś są rzekami granicznymi, przynajmniej częściowo, chociaż współcześnie oddzielają nie państwa, a miasta na prawach powiatu. Sosnowiec, Mysłowice oraz Jaworzno. Niemniej dokonano też pewnych korekt w stosunku do granic historycznych i obecny trójstyk obszarów administracyjnych tych trzech miast znajduje się jakieś 400 metrów na południe od Trójkąta Trzech Cesarzy. Na początku XX wieku zdecydowana większość tej części współczesnego województwa śląskiego, która była wówczas w zaborze rosyjskim, należała do guberni piotrkowskiej, czyli innymi słowy Sosnowiec i Częstochowa były administrowane z Piotrkowa Trybunalskiego. Natomiast niewielki fragment z Pilicą, Szczekocinami, a także Sławkowem należał do guberni kieleckiej. W tym samym czasie tereny po austro-węgierskiej stronie granicy należały do Galicji, natomiast po stronie pruskiej do prowincji Śląsk ze stolicą we Wrocławiu, która dzieliła się na rejencję legnicką, wrocławską oraz opolską. Potocznie te trzy rejencje bywały nazywane Śląskiem Dolnym, Średnim czy też Środkowym i Górnym, ale ponieważ obecnie nazwa Śląsk Średni jest używana rzadko, to przyjmuje się zwykle, że ówczesna granica pomiędzy rejencją wrocławską a opolską odpowiada granicy Dolnego i Górnego Śląska. Potem wybuchła I wojna światowa, a po jej zakończeniu na mapie Europy pojawiła się odrodzona Rzeczpospolita. Niemal wszystkie granice II RP były przedmiotem sporu z którymś z sąsiadów, a jednym z takich spornych terenów był pruski Górny Śląsk. Obszar niezwykle cenny, m.in. ze względu na rozwinięty przemysł oraz zasoby naturalne. Na konferencji pokojowej w Paryżu zdecydowano o przeprowadzeniu plebiscytu w znacznej części tego obszaru, czyli innymi słowy, jego mieszkańcy mieli się wypowiedzieć na temat tego, czy chcą przynależeć do Polski, czy też do Niemiec. Przygotowaniom do plebiscytu towarzyszyły różne opresje i tarcia na tle narodowościowym, a w konsekwencji jeszcze przed głosowaniem doszło do wybuchu dwóch powstań antyniemieckich, zwanych pierwszym i drugim powstaniem śląskim. Pierwsze powstanie objęło tylko niewielką część tego regionu i w zasadzie można je uznać za nieudane. Natomiast drugie z sierpnia 1920 roku objęło już znacznie większy obszar i odniosło pewien sukces. To znaczy doprowadziło do spełnienia niektórych postulatów powstańców, na przykład utworzenia policji plebiscytowej. Plebiscyt przeprowadzono 20 marca 1921 roku na obszarze sięgającym mniej więcej od Opola po Katowice i od Kluczborka po Pszczynę. W sumie frekwencja wyniosła około 98%, chociaż tę liczbę może zaburzać udział osób, które co prawda urodziły się na Górnym Śląsku, ale tam nie mieszkały na co dzień i przyjechały tylko na głosowanie. W sumie za Polską opowiedziało się około 40% głosujących, a za Niemcami około 60%, choć ważny był też geograficzny rozkład głosów. Patrząc na mapę, można zauważyć, że zachodnia część obszaru plebiscytowego głosowała przeważnie za Niemcami, a wschodnia za Polską. Choć bardzo istotnym wyjątkiem w tej wschodniej części były miasta, w których w odróżnieniu od wsi większość mieszkańców opowiadała się zwykle za Niemcami. I warto też odnotować, że strona polska miała wiele zastrzeżeń co do sposobu organizacji plebiscytu oraz liczenia głosów. Na podstawie wyników głosowania i rozkładu głosów na mapie, komisja plebiscytowa była zobowiązana do przedstawienia propozycji podziału Górnego Śląska na część niemiecką i polską. W skład komisji wchodzili przedstawiciele Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, ale o ile Francuzi byli skłonni poprzeć przyłączenie do Polski sporej części regionu, aż mniej więcej do linii Racibórz-Kędzierzyn-Krapkowice-Olesno, tak Brytyjczycy i Włosi optowali za przyłączeniem do niej jedynie małego terenu bez wielkiego przemysłu, a Katowice, Królewska Huta i szereg innych miast w okolicy miały pozostać w Niemczech. W tej sytuacji reakcji po stronie zwolenników przyłączenia Górnego Śląska do Polski zwyciężyła idea konfrontacji zbrojnej. I tak na początku maja 1921 roku doszło do wybuchu III Powstania Śląskiego. Walki trwały przez kilka tygodni, a zasięg powstania był zdecydowanie większy niż dwóch poprzednich. I w końcu pod wpływem tego zrywu doszło do wypracowania kompromisu i podziału Górnego Śląska na lepszych warunkach niż proponowali to wcześniej Brytyjczycy i Włosi. Do Polski przyłączono wtedy m.in. Lubliniec, Tarnowskie Góry, Katowice i Rybnik. Natomiast po stronie niemieckiej pozostały Strzelce Opolskie, Gliwice, Zabrze i Bytom. W sumie do II RP przyłączono około 1/3 spornego terytorium, ale był to obszar niezwykle cenny, bowiem to tutaj znajdowała się większość kopalń i zakładów przemysłowych. Warto też zauważyć, że miało to miejsce dopiero w połowie roku 1922, a zatem w niemal 4 lata po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Polska i Niemcy nie były jednak jedynymi państwami, które miały chrapkę na Górny Śląsk. Swoje roszczenia do jego części wysunęła także Czechosłowacja, a obszar, którego żądała, obejmował m.in. Racibórz, Rybnik i Żory. Ostatecznie na konferencji pokojowej uwzględniono jej stanowisko, ale tylko w niewielkim stopniu. I na początku 1920 roku do Czechosłowacji przyłączono ziemię hulczyńską, położoną na południe od Raciborza, która do tego czasu stanowiła terytorium niemieckie. Jeszcze ciekawszą sprawą był problem Śląska Cieszyńskiego, bowiem po zakończeniu I wojny światowej i rozpadzie Austro-Węgier swoje roszczenia do tego obszaru zgłosiły zarówno Polska, jak i Czechosłowacja. Szybko stało się jasne, że nie obędzie się bez podziału tego regionu, ale bardzo problematyczną kwestią była granica, wzdłuż której on nastąpi. Dla strony polskiej akceptowalnym rozwiązaniem był podział według kryterium etnicznego, co oznaczałoby, że do II RP trafi ponad 3/4 tego regionu. I istniały już nawet pewne wstępne ustalenia dotyczące takiego przebiegu granicy, chociaż nie było to jeszcze ostateczne porozumienie międzyrządowe. Tymczasem władze Czechosłowacji zdawały sobie sprawę z tego, że Śląsk Cieszyński ma dla nich znaczenie strategiczne. I to nie tylko ze względu na przemysł oraz zasoby, ale także ze względu na linię kolejową łączącą Czechy oraz Słowację. W końcu podjęto decyzję o siłowym rozwiązaniu problemu. Wojska czechosłowackie przeprowadziły ofensywę w celu zajęcia tego regionu, przynajmniej do linii Wisły, a najlepiej aż do Rzeki Białej. I doszło wtedy do krwawych walk czechosłowacko-polskich, a w tym do bitwy pod Skoczowem. W końcu w rozwiązanie konfliktu zaangażowały się państwa Antanty i w pewnym okresie najbardziej prawdopodobną metodą rozstrzygnięcia tej sprawy wydawał się być plebiscyt, który objąłby albo cały Śląsk Cieszyński, albo jego środkową część. Były z tym jednak różne problemy, a ostatecznie na mocy decyzji mocarstw region został podzielony mniej więcej na pół. Granicą stała się w dużej mierze rzeka Olza, przecinająca Cieszyn, a w związku z tym tereny Śląska Cieszyńskiego, które przyznano Czechosłowacji, były odtąd nazywane przez Polaków Zaolziem. Przyjrzyjmy się teraz województwu śląskiemu w czasach II Rzeczpospolitej. Mamy tu zbieżność nazw, bowiem zarówno wtedy, jak i teraz mieliśmy i mamy do czynienia właśnie z województwem o nazwie śląskie, ze stolicą w Katowicach. Choć tamto przedwojenne było o wiele mniejsze i posiadało szeroką autonomię, co było ewenementem na skalę całej II RP. W skład tego województwa weszły w zasadzie wszystkie tereny historycznego Górnego Śląska, które znalazły się wtedy w Polsce. To znaczy zarówno fragment dawnego Śląska Pruskiego, jak i Śląska Austriackiego. A zatem już wtedy było to województwo sklejone z dwóch części, przedzielone niewidoczną granicą. Warto też zwrócić uwagę na to, że niemal cały ten obszar nie wchodził w skład przedrozbiorowej Rzeczpospolitej i prawdę mówiąc pozostawał poza granicami państwa polskiego od bardzo dawna. A jedynym znanym mi wyjątkiem od tej reguły były wspomniane już okolice Imielina i Chełma. Pod kątem geograficznym województwo śląskie składało się także z dwóch niemal odrębnych części, połączonych jedynie bardzo wąskim przesmykiem. Zobaczmy to zresztą na dokładniejszej mapie. Tu mamy granicę polsko-niemiecką i widzimy, że po niemieckiej stronie leżały wtedy Gliwice, Zabrze, a także Bytom, otoczony z trzech stron granicą państwową. Po stronie polskiej do województwa śląskiego należały Tarnowskie Góry, Radzionków, Piekary, Królewska Huta i Katowice. Natomiast Będzin i Sosnowiec jako miasta Zagłębia leżały już w województwie kieleckim. Ciekawe było też pogranicze Polski, Niemiec i Czechosłowacji. Racibórz leżał po stronie niemieckiej, Rybnik po stronie polskiej, a Ostrawa po czechosłowackiej. Natomiast trójstyk granic przypadał na miejsce, w którym rzeka Olza wpływa do Odry. W dwudziestoleciu międzywojennym powstał też nieformalny podział województwa śląskiego na trzy kolorowe części. Śląsk Biały na północy w okolicach Lublińca, co miało nawiązywać do Wapieni, Śląsk Czarny w części centralnej, co odnosiło się do przemysłu i węgla kamiennego, a także Śląsk Zielony na południu, co wyrażało związek z lasami i przyrodą tego regionu. Ten podział nie stał się nigdy bardzo popularny, ale możecie się z nim czasami spotkać. Jeśli chodzi o resztę ziem współczesnego województwa śląskiego, to Jaworzno, Żywiec i Biała, nazwana w tym czasie także Białą Krakowską, zostały w II RP włączone do województwa krakowskiego. Częstochowa, Zawiercie, Sosnowiec, Będzin i reszta Zagłębia Dąbrowskiego weszły w skład kieleckiego, natomiast niewielki kawałek na północy znalazł się w województwie łódzkim. Po niemieckiej stronie granicy, na bazie dawnej rejencji ze stolicą w Opolu, powstała osobna prowincja o nazwie Górny Śląsk, choć oczywiście nie obejmowała całego Górnego Śląska. Co ciekawe, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech próbowano dystansować się wtedy od nazw, które wiązałyby słowo Śląsk z obcym państwem. W Niemczech unikano na przykład pojęcia Śląsk Polski, a zamiast tego mówiono Wschodni Górny Śląsk. Natomiast w Polsce unikano nazwy Niemiecki Górny Śląsk i zamiast tego mówiono Śląsk Opolski, co notabene jest jedną z głównych przyczyn tego, że nawet dzisiaj wielu ludzi byłoby zdziwionych, słysząc prawdziwe oczywiście stwierdzenie mówiące o tym, że Opole to Górny Śląsk. Natomiast nazwa Śląsk Opolski jest dla nich jak najbardziej naturalna. Kolejne zmiany nastąpiły w roku 1938. Na konferencji w Monachium zdecydowano wówczas o okrojeniu terytorialnym Czechosłowacji na korzyść Niemiec. Natomiast Polska wystosowała wobec swojego południowego sąsiada ultimatum dotyczące przekazania jej Zaolzia. Wojska polskie wkroczyły na ten teren na początku października i w końcu do II RP została przyłączona ponad połowa dotychczas czeskiej części dawnego księstwa cieszyńskiego. Ten obszar został włączony w granice województwa śląskiego i przy okazji warto zwrócić uwagę, że dotyczyło to także bardzo małego fragmentu współczesnej Słowacji, położonego w okolicach Zwardonia. Ten układ granic okazał się jednak wyjątkowo nietrwały. Po niemieckiej i sowieckiej napaści Polska zniknęła z mapy, a dawne autonomiczne województwo śląskie zostało wcielone bezpośrednio do III Rzeszy. Niemcy nie zważali tu jednak ani na granice historyczne, ani też na polskie granice administracyjne i przyłączyli bezpośrednio do Niemiec także część Małopolski, a w tym na przykład takie miasta jak Żywiec na południu, Jaworzno, Sosnowiec i Zawiercie w części centralnej, a także Kłobuck na północy, a ponadto także taki fragment zachodniej Małopolski, który nawet dzisiaj nie wchodzi w skład województwa śląskiego, z Oświęcimiem, Wadowicami i Chrzanowem. Częstochowa oraz tereny położone dalej na wschód zostały z kolei włączone do generalnego gubernatorstwa. Z tego powodu na mapie współczesnego województwa śląskiego można wykreślić kolejną ukrytą granicę. I warto pamiętać, że ludzie, którzy mieszkali kiedyś po obu jej stronach, doświadczyli okresu II wojny światowej na dwa różne sposoby, z innym prawodawstwem i innymi obowiązkami, które na nich narzucono. Tereny wcielone do Rzeszy trafiły początkowo do odtworzonej niedługo wcześniej prowincji Śląsk ze stolicą we Wrocławiu. Natomiast w roku 1941 prowincje te podzielono na dwie, to znaczy Śląsk Dolny i Śląsk Górny. Prowincja Górny Śląsk była podzielona na dwie rejencje, opolską i katowicką, przy czym tu także starano się zatrzeć ślady przedwojennych granic. I tak rejencja katowicka została sklejona z kilku kawałków. Ze znacznej części przedwojennego województwa śląskiego, fragmentu krakowskiego, zasadniczej części Zagłębia Dąbrowskiego i okolic Olkusza, a także kawałka przedwojennych Niemiec z Gliwicami, Zabrzem i Bytomiem. Natomiast do rejencji opolskiej, oprócz terenów należących już wcześniej do III Rzeszy, trafił nie tylko Lubliniec, leżący przed wojną w województwie śląskim, ale także Zawiercie, które z Opolem miało naprawdę niewiele wspólnego. Ponadto w skład rejencji katowickiej wchodziła też prawie cała zajęta wcześniej przez Polskę część Zaolzia. Natomiast bardzo niewielkie skrawki tego obszaru zostały przyłączone do Słowacji. Po zakończeniu II wojny światowej kształt naszego kraju się zmienił. Polska straciła terytoria na wschodzie, natomiast na zachodzie zostały do niej przyłączone tak zwane ziemie odzyskane. Towarzyszyły temu oczywiście przesiedlenia i chociaż ten temat wykracza poza zakres tego odcinka, to warto pamiętać, że w ogromnym stopniu dotyczyły one także Śląska. Utworzono wtedy, czy też może odtworzono, województwo śląskie, tyle że o zupełnie innym kształcie niż to przed wojną. W jego skład weszły tereny dawnego przedwojennego województwa śląskiego, ale bez Zaolzia, które wróciło do Czechosłowacji, a także dawna niemiecka prowincja Górny Śląsk, włącznie z Opolem, Nysą, Raciborzem i Gliwicami. Ponadto do tego sporego obszarowo województwa włączono także mały kawałek dawnego województwa kieleckiego z Zawierciem, Będzinem i Sosnowcem. Jest to o tyle ważne, że w ramach jednej jednostki administracyjnej połączono wtedy ziemię Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, a całe województwo zaczęto nawet nazywać półoficjalnie województwem śląsko-dąbrowskim. W jego skład nie wchodziły za to inne ziemie małopolskie, a zatem ani Częstochowa, ani Jaworzno, Żywiec czy Biała. W roku 1950 doszło do reformy i województwo śląskie zostało podzielone na dwie zasadnicze części – województwo opolskie i katowickie. Przy czym nastąpiły też pewne zmiany granic, a w tym przede wszystkim przyłączenie Częstochowy i jej szeroko pojętych okolic do województwa katowickiego. Ponadto pół roku później zmienił się także przebieg granicy na południu. A to dlatego, że Bielsko, związane wcześniej ze Śląskiem Cieszyńskim, a także Biała, związana z Małopolską, zostały połączone w jedno miasto, które wraz z najbliższą okolicą włączono do województwa katowickiego. W latach 50. i 60. odbyły się także inne drobne korekty granic województwa. Natomiast w roku 53. w związku ze zmianą nazwy Katowice na Stalinogród, województwo również na krótko zmieniło nazwę na Stalinogrodzkie, ale od roku 56. powróciła poprzednia nazwa. To tak zwane duże województwo katowickie było zbliżone terytorialnie do współczesnego województwa śląskiego, choć było jednak od niego zauważalnie mniejsze. Na zachodzie okolice Raciborza należały wówczas do województwa opolskiego, na południu okolice Żywca do krakowskiego, podobnie zresztą jak Jaworzno. Natomiast północno-wschodnie skrawki współczesnego śląskiego wchodziły wtedy w skład województw łódzkiego, kieleckiego i krakowskiego. I jedynie niewielki obszar położony na zachód od Lublińca, wówczas związany z Katowicami, dzisiaj znajduje się poza województwem śląskim. W roku 1975 przeprowadzono jednak prawdziwą rewolucję w podziale administracyjnym PRL, likwidując powiaty i dzieląc kraj na 49 województw. Dotychczasowe duże województwo katowickie zostało przecięte na trzy części, skupione wokół Katowic, Częstochowy i Bielska Białej, które zostały stolicami nowych, mniejszych województw, a do każdego z nich dołączono prócz Oprócz tego tereny, które wcześniej należały do województw sąsiednich, zacierając tym samym wiele granic historycznych. I tak nowe województwo częstochowskie łączyło w sobie fragmenty aż czterech wcześniejszych dużych województw, a także różne inne części o bardzo zróżnicowanej historii. Bo o ile na przykład Częstochowa była w przeszłości częścią Kongresówki, to już Olesno miało za sobą długą przynależność do Prus, a z kolei Lubliniec przed wojną był częścią autonomicznego województwa śląskiego. Na południu powstało województwo bielskie, które skleiło w sobie polską część Śląska Cieszyńskiego i fragment Małopolski, m.in. z Żywcem i Wadowicami. Natomiast nowe, małe województwo katowickie uzyskało Racibórz z województwa opolskiego, a także Jaworzno, Chrzanów i Olkusz z krakowskiego, czyli także skleiło w sobie regiony o naprawdę bardzo różnej historii. I tak nadeszły lata 90., a z nimi plany kolejnej reformy. W pierwotnym rządowym projekcie przewidywano podział Polski na 12 województw, a Katowice miały się stać stolicą dużego województwa o nazwie Śląsk. Obejmowałoby ono mniej więcej to, co dzisiaj stanowi obszar połączonych województw śląskiego i opolskiego, choć Bielsko-Biała i Żywiec miały już jednak wejść w skład województwa o nazwie Małopolska ze stolicą w Krakowie. Pojawiały się jednak oczywiście także inne koncepcje. Postulowano na przykład propozycję umieszczenia w jednym województwie Częstochowy i Kielc i nazwania go województwem staropolskim, a z kolei inne projekty dodawały jeszcze do tego Radom i jego okolice. Nic z tego jednak nie wyszło. Kielce rzutem na taśmę zostały stolicą świętokrzyskiego. Radom wszedł w skład mazowieckiego, natomiast związana z Małopolską Częstochowa województwa śląskiego. Towarzyszyło temu wiele kontrowersji, a jedna z nich dotyczyła nazwy województwo śląskie. Wynikało to z tego, że z jednej strony to województwo zawiera w sobie tylko niewielki fragment całego historycznego Śląska, a z drugiej, że mniej więcej połowa tego obszaru to historyczna Małopolska. Pojawiły się zatem alternatywne propozycje nazw, a w tym na przykład województwo katowickie, śląsko-małopolskie lub górnośląskie, choć ostatecznie powstało jednak województwo śląskie i taka nazwa obowiązuje do dziś. W wyniku reformy nastąpiło też kilka istotnych przesunięć administracyjnych. Na południu Oświęcim, Wadowice i Maków Podhalański zostały przyłączone do Małopolskiego, ale już historycznie związany z Małopolską Żywiec wszedł w skład województwa śląskiego. W części centralnej Wolbrom, Olkusz i Chrzanów powróciły pod zwierzchność administracyjną Krakowa, ale Jaworzno, również związane historycznie z Małopolską, stało się częścią województwa śląskiego. Na północy kilka fragmentów województwa częstochowskiego przyłączono do województw sąsiednich świętokrzyskiego, łódzkiego i opolskiego. Natomiast na zachodzie Racibórz, który do połowy lat 70. był związany administracyjnie z Opolem, pozostał tym razem w województwie ze stolicą w Katowicach, tak samo jak za czasów 49 województw. Ponadto ciekawym przypadkiem okazało się miasto Sławków, które pierwotnie w 99 roku przyłączono do Małopolskiego, ale po zaledwie 3 latach przeniesiono do powiatu będzińskiego w województwie śląskim, co przy okazji stworzyło eksklawę na poziomie powiatów. Gdy zestawimy te wszystkie mapy razem, zobaczymy, że w województwie śląskim istnieje cała masa niewidocznych granic, które jednak są ciągle obecne w świadomości przynajmniej części jego mieszkańców. Najbardziej ikoniczna jest chyba granica Górnego Śląska i Zagłębia, ale zdecydowanie nie jest jedyna i można by tu długo rozmawiać o różnicach historycznych i kulturowych pomiędzy regionami. Ja natomiast mam do Was dwa pytania. Pierwsze jest bardzo proste, a mianowicie, czy jeśli wychodzicie z domu, to wychodzicie na dwór, na pole, czy też na plac? Dajcie proszę znać w komentarzach i najlepiej wpiszcie też miasto, w którym mieszkacie, albo w którym się wychowaliście. Drugie z kolei jest bardziej filozoficzne. Jestem tu bardzo ciekaw Waszej intuicji. Przyjmijmy na chwilę robocze założenie, że Polska utrzyma kształt swoich granic i obecny podział na województwa i przez następnych powiedzmy 200 czy 300 lat takie miasta jak Sosnowiec, Częstochowa, Jaworzno i Żywiec będą należały do województwa śląskiego. Czy wówczas za te 200 czy 300 lat te miasta będą uznawane za małopolskie? Czy też z racji wielowiekowej przynależności do województwa śląskiego będą już postrzegane jako miasta śląskie? Dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał, albo ujmując to inaczej, że znaleźliście w nim coś ciekawego dla siebie. Muszę przyznać, że dla mnie przygotowanie tego filmu było z jednej strony ogromnym wyzwaniem i długą pracą, ale z drugiej ta cała historia i zmiany granic dały mi naprawdę dużo do myślenia. Bardzo się cieszę, że dzięki Wam, czyli widzom tego kanału, a także dzięki patronom, mogłem przez wiele dni codziennie wertować atlasy historyczne i szukać informacji odnośnie różnych szczegółów. Także dlatego, że chociaż niby znam te tereny od lat, to jednak dopiero teraz niektóre puzzle wskoczyły mi w głowie na odpowiednie miejsce. Jeśli ktoś z Was miałby ochotę na dołączenie do grona patronów tego kanału, to będzie mi bardzo miło, bo to właśnie tego typu wsparcie pozwala mi wertować te wszystkie atlasy. A ja tymczasem zapraszam Was do wejścia w zakładkę wideo na tym kanale i przeglądania listy filmów w poszukiwaniu tych, których jeszcze nie widzieliście. Bardzo polecam audiobooki, a zwłaszcza Bunt na Bounty, a także pozostałe filmy o Polsce. Do zobaczenia, być może za chwilę w kolejnym odcinku.